Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest 24 marca, wtorek po pierwszej niedzieli Męki Pańskiej, 35 dzień Wielkiego Postu oraz wspomnienie świętego Gabriela Archanioła, a także usuniętego z martyrologium rzymskiego po Soborze Watykańskim II świętego Szymona Strydentu, czyli chłopczyka okrutnie zamęczonego przez aszkenazyjskich panów na literkę Z z kropką w roku 1475. Zanim, mój drogi słuchaczu, przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, hymn z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. Reakcje niektórych polityków na prorzymiański list Episkopatu. List Konferencji Episkopatu Polski z okazji 40. rocznicy odwiedzin rzymskiej synagogi przez Jana Pawła II, który zostanie szerzej omówiony w sprawce z Kościoła, wywołał bardzo różne reakcje wśród polskich polityków. Ów list, oprócz zawartych w nim heretyckich i antykatolickich treści, wpisuje się również w wiele kontekstów politycznych i geopolitycznych, jak na przykład trwająca obecnie wojna na Bliskim Wschodzie wywołana przez syjonistów oraz ludobójstwo dokonywane przez panów na literkę Z z kropką na terenie Gazy i jej okolic. To sprawia, że list można komentować z bardzo wielu różnych perspektyw. Zdecydowane słowa krytyki wobec listu Episkopatu płynęły od przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej pana Grzegorza Brauna oraz Konfederacji panów Mencena i Bosaka. W przypadku tej ostatniej formacji list najbardziej potępiali działacze Ruchu Narodowego. Ze strony Prawa i Sprawiedliwości jak dotąd w tym temacie panuje niemal całkowita cisza. O pewnym chwalebnym wyjątku powiemy za chwilę. Można domniemywać, że list Episkopatu podoba się przynajmniej tym bardziej prominentnym działaczom tej partii, którzy nie kryją się ze swoją sympatią do panów na literkę Z z kropką. A ponieważ może tutaj zachodzić rozbieżność między stanowiskiem wiodących polityków PiS a jakąś częścią ich elektoratu, przyjęto chyba strategię nabrania wody w usta. Jako bardzo godny pochwały wyjątek od reguły występuje radna województwa małopolskiego ze strony PiS, była kurator oświaty pani Barbara Nowak, która na platformie X napisała: drogą życia i prawdy jest Jezus Chrystus. Jestem katolikiem i nie zgadzam się na niszczenie wiary katolickiej. Proszę biskupów, którzy posyłają dzisiejszy list Episkopatu, o zaprzestanie prób niszczenia mojej wiary. Następnie przytoczyła w całości tekst składu apostolskiego. A któż to zareagował na ten wpis pani Barbary Nowak? Nikt inny jak minister spraw zagranicznych, pan Radosław Sikorski, który odnosząc się do tego i innych protestów na list Episkopatu, postawił bardzo poważne pytanie, czy te sprzeciwy nie kwalifikują się aby na badanie pod kątem herezji. A pan Radosław rad byłby usłyszeć w tej kwestii głos dominikanów, którzy według niego znają się na tych sprawach. Nie wiemy, czy ktoś z zakonu kaznodziejskiego odpowiedział już panu ministrowi, ale odpowiedział mu jego partyjny kolega, swoją drogą bratanek dominikanina, pan Roman Giertych, który już bez stawiania pytań o herezję zdecydowanie napisał: ataki na biskupów za głoszenie nauczania Soboru Powszechnego oznaczają herezję. Czy w Polsce rodzi się nowa herezja, ryzyko katolików? Koniec cytatu. Cały cyrk, mój drogi słuchaczu, polega tutaj na tym, że pan Giertych, prawdopodobnie zupełnie nieświadomie, bardzo mocno uderzył w list Episkopatu. Oprócz idiotycznego wplątania ojca Rydzyka do tej sprawy, pan Roman raczej słusznie zauważył, że atak na biskupów za głoszenie nauczania Soboru Powszechnego oznacza herezję, choć precyzyjniej byłoby napisać „może oznaczać herezję”. Sęk w tym, że polscy biskupi głoszą nauczanie Soboru Watykańskiego II, czyli Soboru Pastoralnego, które uwaga, nie jest wiążące dla katolików, atakując tym samym nauczanie Soboru Florenckiego, czyli Soboru Dogmatycznego, które już jest i to bardzo, bardzo wiążące dla wszystkich katolików. Wprost atakowana przez polski episkopat doktryna jest wyrażona w bulli Cantate Domino i brzmi następująco. Kościół nie zaprzecza, że od męki Chrystusa aż do głoszenia Ewangelii można było zachowywać obrzędy starego prawa, byleby nie uważać ich za konieczne do zbawienia. Po ogłoszeniu Ewangelii nie można już tego czynić pod groźbą utraty zbawienia. Kościół ogłasza, że po tym czasie wszyscy praktykujący obrzezanie, szabat i inne przepisy starego prawa są obcy dla wiary Chrystusa i nie mogą być uczestnikami zbawienia wiecznego, o ile kiedyś nie odwrócą się od tych błędów. Koniec cytatu. Podsumujmy. Konferencja Episkopatu Polski głosi w swoim liście herezję o wciąż trwającym wybraństwie panów na literkę Z z kropką, a politycy Koalicji Obywatelskiej, czyli lewicowej partii walczącej z religią w szkołach, popierającej sodomię i składanie ofiar Molochowi z nienarodzonych dzieci, postanowili jak lwy stanąć w obronie listu biskupów. I to przed kim? Przed katolikami, zarzucając im, katolikom, herezję. Gdyby sprawy te nie były tak poważne, byłaby to niezła komedia. Tyle, że to są sprawy niezwykle poważne. Sprawy życia i śmierci, wieczności. Dużo więcej o nieszczęsnym liście konferencji Episkopatu Polski będzie w sprawce z Kościoła. A teraz, mój drogi słuchaczu, zanim przejdziemy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata, chciałbym polecić Ci unikatowe wydanie najważniejszych dzieł błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich. Jest to bardzo pomocna lektura duchowa, która jest perłą wśród arcydzieł duchowości na przestrzeni ostatnich wieków. Przedstawia ona objawioną niemieckiej mistyczce szczegółową historię naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie, ale też historię Najświętszej Maryi Panny i ludzi, którzy towarzyszyli Zbawicielowi w czasie Jego ziemskiego życia. Między innymi to właśnie na podstawie widzeń błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich Mel Gibson nakręcił swój głośny film Pasja, a obecnie, korzystając z tych tekstów, tworzy dwuczęściowy film o Zmartwychwstaniu Pańskim. O autentyczności tych wizji świadczy m.in. odnaleziony na ich podstawie domek Najświętszej Maryi Panny w Efezie, a podane w nich szczegóły dotyczące codziennego życia, zwyczajów i ubiorów w Ziemi Świętej za czasów Pana Jezusa zostały potwierdzone przez późniejsze wykopaliska archeologiczne w XIX i XX wieku. W proponowanym zestawie znajdziesz, mój drogi słuchaczu, trzy książki w twardej oprawie – Życie Najświętszej Maryi Panny, Pasję i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Link do zakupu zestawu książek znajdziesz na samej górze opisu tego odcinka. Na kod SPRAWKI przysługuje 10% rabatu na wszystkie pozycje wydawnictwa Dębogóra. Redakcja Sprawek Okiem Katolika bardzo gorąco poleca, również jako prezent wielkanocny. A teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Raczej krótkiej ze względu na obszerność sprawki z Kościoła. Francja, Holandia, Stany Zjednoczone i państwo położone w Palestynie na literkę I. Francuski sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, pan Nicolas Guyou, który wydał nakaz aresztowania oskarżonego o zbrodnie wojenne premiera państwa położonego w Palestynie na literkę I, pana Benjamina Netanyahu, poinformował, że operatorzy Visa i Mastercard zablokowali mu wszystkie karty płatnicze. W związku z tym nie może robić żadnych zakupów. Pan Guyou stwierdził, że choć jest sędzią, operatorzy kart płatniczych bez żadnego procesu traktują go jak przestępcę. Przy okazji dowiedział się również od jednego ze swoich kolegów sędziów, że znajduje się na czarnej liście i będzie na niej co najmniej do końca prezydenckiej kadencji Donalda Trumpa. A nie jest to odosobniony przypadek nałożenia sankcji wśród sędziów Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Według The Guardian, z powodu rzekomych działań godzących w interes Stanów Zjednoczonych i ich największego sojusznika na literkę I, już 11 członków Trybunału w Hadze znalazło się w podobnej sytuacji, w tym prokurator generalny i 8 sędziów. Bez gotówki nie mogą nigdzie nic kupić, Więc chyba powinni zmienić swoje podejście do pana Netanyahu i panów na literkę Z z kropką. Tym bardziej, że zablokowano im ostatnio ich prywatne konta Google i Amazon. Pomimo interwencji prezydenta Francji w sprawie pana Guyu, władze Stanów Zjednoczonych milczą. A więc ponad wszelkim prawem międzynarodowym istnieje prawo wywodzące się z księgi na literkę T, której nazwa kończy się na UD, które można streścić następująco. Guye, a więc również pan Guyu, nie mają żadnych praw, jeżeli podskakują. Osobiście mamy nadzieję, że dzięki opiece niepokalanej to prawo nie dosięgnie nas i naszej pracy. A teraz, mój drogi słuchaczu, zanim przejdziemy dalej, ważne ogłoszenie. W obliczu współczesnych wyzwań, przed którymi staje wychowanie młodego pokolenia, koniecznością staje się poszukiwanie fundamentów opartych na sprawdzonych wzorcach. Fundacja Szkoły Świętego Jana Bosko organizuje wydarzenie, które wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Już 28 marca w Gdyni odbędzie się pierwsza trójmiejska konferencja o edukacji, połączona z drzwiami otwartymi Małej Szkoły Świętego Jana Bosko. Program wydarzenia koncentruje się na klasycznej edukacji katolickiej jako skutecznym remedium na kryzys współczesnego szkolnictwa. Wśród zaproszonych prelegentów wystąpi m.in. znany Ci dobrze, mój drogi słuchaczu, ksiądz Szymon Bańka, który wygłosi wykład pod tytułem Dlaczego katolik potrzebuje katolickiej szkoły? Pełny program konferencji oraz szczegółowe informacje organizacyjne zostały zamieszczone w linku znajdującym się w opisie tego odcinka. Redakcja Sprawek Okiem Katolika bardzo gorąco poleca uwadze. Zanim, mój drogi słuchaczu, przejdziemy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła, czyli tragicznego listu Konferencji Episkopatu Polski. Kolejna sprawka to krótka katechizmu, dawka. Ojciec Gabriel Roschini, katechizm maryjny, kontynuacja części trzeciej, kult maryjny. Paragraf piąty, kult niewolnictwa. Pytanie pierwsze, dlaczego Matce Bożej należy się kult niewolnictwa? Kult niewolnictwa należy się Matce Bożej jako Królowej Nieba i Ziemi, której wszystko jest poddane i dla chwały której wszystko zostało stworzone. Pytanie drugie. W jaki sposób mamy służyć Matce Najświętszej? Mamy służyć Matce Najświętszej 1. Trwając zawsze przy niej i w jej obecności naszymi myślami, nie tracąc jej nigdy z oczu i żyjąc w zjednoczeniu z nią. 2. Oddając jej zawsze i całkowicie siebie samych wraz ze wszystkim, co posiadamy. 3. Postępując zawsze skwapliwie zgodnie z jej wskazaniami. 4. Dążąc do zadowolenia jej we wszystkim. 5. Biorąc żywy udział we wszystkich jej radościach, a zwłaszcza we wszystkich jej boleściach. Paragraf 6. Kult naśladowania. Pytanie pierwsze. Dlaczego Matce Bożej należy się kult naśladowania? Kult naśladowania należy się Matce Bożej jako pełnej świętości oraz jako najdoskonalszemu i najodpowiedniejszemu dla wszystkich wzorowi wszystkich cnót. Pytanie drugie. W jaki sposób mamy naśladować Matkę Najświętszą? Mamy naśladować Matkę Najświętszą wiernie i nieustannie, zwłaszcza w jej dziecięcej miłości do Boga, w jej bezgranicznej czystości i jej miłosierdziu wobec bliźnich. Artykuł 4. Użyteczność kultu maryjnego. Czy kult, jaki oddajemy Matce Bożej, jest użyteczny? Od tego pytania zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. A teraz, zanim wreszcie przejdziemy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła, pozwolę sobie przypomnieć, że cała ta nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do osób wspierających nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim gorące Bóg zapłać. Teraz przechodzimy do listu Konferencji Episkopatu Polski. 22 marca, w piątą niedzielę Wielkiego Postu i pierwszą niedzielę Męki Pańskiej, W niektórych polskich kościołach został odczytany skandaliczny i heretycki list polskich biskupów, napisany podczas 404 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. A że stało się to akurat w trakcie mojego pierwszego od 2 lat króciutkiego urlopu, pomyślałem, dobrze, że jest chwila, żeby zobaczyć, czy ktokolwiek w kościele, poza środowiskiem tradycji katolickiej, uderzy w sedno sprawy, czy wszyscy będą tańczyć dookoła problemu. I przynajmniej na razie wygląda na to, że stało się to drugie. A to, co najtrudniejsze, jak zwykle jest przemilczane. Za chwilę dojdziemy do tego, o co chodzi, czy raczej o kogo. Na razie przejdźmy do listu polskich biskupów. Na samym początku wspominają oni o wskrzeszeniu Łazarza, które opisane jest w Ewangelii odczytywanej w czasie Nowej Mszy w piątą niedzielę Wielkiego Postu roku A Nowego Lekcjonarza. W tę samą niedzielę, nazywaną tradycyjnie pierwszą niedzielą Męki Pańskiej. W tradycyjnej liturgii co roku odczytywany jest fragment Ewangelii według świętego Jana, w którym panowie na literkę Z z kropką odrzucają Pana Jezusa, obrażając Go i chcąc Go ukamienować, gdy mówi: pierwej nim Abraham stał się, jam jest. Polscy biskupi piszą, że tak jak Pan Jezus wyprowadził Łazarza ze śmierci do życia, tak i nas może z śmierci wyprowadzić. Stawiając następnie pytanie, a kto trwa w śmierci? Odpowiadają cytatem z pierwszego listu świętego Jana Apostoła: kto nie miłuje, trwa w śmierci. Hierarchowie piszą dalej, tutaj cytat, zauważmy, słowo nie mówi tu jedynie o nienawiści, mówi o braku miłości, a więc także o obojętności, bierności, braku zainteresowania, znieczulicy. Jednym z takich śmiertelnych deficytów miłości był i niestety ciągle jeszcze pozostaje antysemityzm. To ostatnie słowo, mój drogi słuchaczu, w liście było napisane drukowanymi literami. Nie do końca wiadomo, jak kapłan z ambony miałby przeczytać coś kapitalikami. Może na przykład wolniej i głośniej. A zatem jednym z takich śmiertelnych deficytów miłości był i niestety ciągle jeszcze pozostaje antysemityzm. Ale i z tej śmierci wyprowadził i wyprowadza nas Pan, szczególnie w ciągu ostatnich 60 lat, dzięki wydarzeniom, które czujemy się zobowiązani wszystkim nam przypomnieć. Tu koniec cytatu. Dlaczego Pan jakichś bliżej nieokreślonych nas wyprowadził czynność zakończona i wyprowadza czynność niezakończona, szczególnie przez ostatnie 60 lat ze śmiertelnego antysemityzmu? Czyżby wcześniej przez niespełna 2000 lat nieszczególnie mu się chciało? A czy pod słowem Pan nasi biskupi na pewno mają na myśli Pana naszego Jezusa Chrystusa? I naprawdę, mój drogi słuchaczu, nie jest to czepianie się słówek. Od czasu zarażenia Kościoła herezją i modernizmu co rusz, zamiast słów Jezus Chrystus słyszymy Pan, Pan to, Pan tamto. Jest to na tyle metodyczne, że nie sposób nie zwrócić na to uwagi. Natomiast wracając do owych 60 lat, wydarzenia, które chcą nam przypomnieć biskupi, to odwiedziny Jana Pawła II w rzymskiej synagodze przed 41 laty oraz deklaracja Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate z roku 1965, czyli sprzed 61 lat. W przeciwieństwie do polskiego episkopatu dla tradycyjnych katolików, jedno i drugie jest haniebną plamą na kartach historii Kościoła. Dalej, autorzy listu przytaczają słowa polskiego papieża wypowiedziane 40 lat temu w synagodze. Cytat. Po pierwsze, Kościół Chrystusowy odkrywa swoją więź z judaizmem, wgłębiając się we własną tajemnicę. Religia żydowska nie jest dla naszej religii zewnętrzna, lecz w pewien sposób wewnętrzna. Mamy zatem z nią relacje, jakich nie mamy z żadną inną religią. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi. Koniec cytatu. Polscy biskupi słyszą w przytoczonej przez nich wypowiedzi papieża Polaka echo słów świętego Pawła o dzikich gałązkach oliwnych wszczepionych w szlachetną oliwkę, co rozumieją jako przyłączenie pogan do Izraelitów żyjących w przymierzu z Bogiem. Co oczywiście jest wielką manipulacją, która polega między innymi na przyrównaniu współczesnych tamtystów wiernych diabłu do ludzi wiernych Bogu. A nie jest to jedyna manipulacja w tym liście. biskupi przypisują główną winę za ukrzyżowanie Pana Jezusa, uwaga, chrześcijanom. Powołują się tutaj na nowy katechizm, który przewrotnie przywołuje katechizm rzymski Soboru Trydenckiego. Na czym polega ta wielka przewrotność? Na pomieszaniu odpowiedzialności moralnej za śmierć Zbawiciela z odpowiedzialnością historyczną. Wiadomo, że każdy grzesznik swoimi grzechami krzyżuje Pana Jezusa, ponieważ ofiara, którą poniósł nasz Odkupiciel, była przebłaganiem za grzechy wszystkich. Jednakże historycznie stało się to za sprawą panów na literkę Z z kropką, którzy bardzo, ale to bardzo chcieli zamordować Pana Jezusa, a że nie mogli tego zrobić osobiście, posłużyli się, czy nam to czegoś nie przypomina, zaszantażowaniem Piłata, żeby wyręczył go w tej zbrodniczej czynności. Jednocześnie całą odpowiedzialność wzięli na swój naród. Zgodnie ze słowami Ewangelii według świętego Mateusza, a cały lud zawołał: krew jego na nas i na dzieci nasze. A teraz, mój drogi słuchaczu, dopiero dochodzimy do najbardziej bluźnierczego i absurdalnego fragmentu listu Episkopatu, który odnosi się do tradycyjnego nauczania Kościoła o synagodze szatana. Cytat. W swoim wystąpieniu papież radykalnie sprzeciwił się przedstawianiu panów na literkę Z z kropką jako odrzuconych albo przeklętych. Przez ponad 1500 lat treści te, obecne w katolickim nauczaniu i błędnej interpretacji Pisma Świętego, kształtowały postawy chrześcijan, przyczyniając się do nienawiści, prześladowań i manifestacji antysemityzmu. Powinniśmy pamiętać, że Kościół katolicki stwierdza dziś jednoznacznie: panowie na literkę Z z kropką są nadal umiłowani przez Boga, który wezwał ich nieodwołalnym powołaniem. Bóg bowiem, wierny swym obietnicom, nie odwołał pierwszego przymierza. Izrael pozostaje nadal narodem wybranym. Koniec cytatu. Doprawdy trudno jest uwierzyć, że polscy biskupi naprawdę to napisali. Że Kościół katolicki w ciągu 1500 lat mylił się w objaśnianiu katolicyzmu oraz poprzez swoje nauczanie przyczyniał się do szerzenia nienawiści, prześladowań i, a jakże, antysemityzmu. Natomiast to, że Izrael pozostaje narodem wybranym, to bodaj najobrzydliwsza manipulacja słowami, z jaką kiedykolwiek się zetknąłem. Który Izrael? Czy chodzi o państwo bardzo zmyślnie tak nazwane, a założone kilkadziesiąt lat temu? To od Mossadu, to od wysp Epsteina, od niemal wszystkich stron pornograficznych świata, ten od wymyślenia tranzycji, czyli tzw. zmiany płci, od dręczenia ludzkości lichwą, ten od rewolucji bolszewickiej, niemal wszystkich rewolucji na świecie, które obalały ustalony porządek. Ten od ludobójstwa w Strefie Gazy, czy może ten, który szantażując administrację amerykańską, jak niegdyś szantażując Piłata, chce zalać świat krwią. To jest wciąż naród wybrany? Jest to zwykła, prymitywna manipulacja słowami, a że ludzie niezbyt już dziś lotni, wielu może tego nawet nie zauważyć. O ile Pan Bóg naprawdę nie odwołał pierwszego przymierza, to nie znaczy, że ono nadal obowiązuje. Nie zostało odwołane, bo zostało, to jest elementarz katolicki, wypełnione i zastąpione, zaktualizowane przez nowe, nieskończenie lepsze przymierze, które Pan Bóg przypieczętował własną, przenajdroższą krwią. Skoro jednak, jak sugerują polscy biskupi teoretycznie katoliccy, stare przymierze wciąż obowiązuje, to po co w ogóle jest Kościół katolicki? Można by jeszcze bardzo długo analizować kolejne absurdalne, heretyckie i bluźniercze treści w liście polskich biskupów, jednak znacznie wydłużyłoby to trwanie tego odcinka. W dużym skrócie chodzi m.in. o manipulacje na temat rzekomo analogicznych celów Kościoła i synagogi, jako że obie te instytucje oczekują przyjścia Mesjasza. Różnica polega na tym, że my oczekujemy powtórnego przyjścia Mesjasza, który jest Bogiem i który już przyszedł i który przyjdzie znów jako sprawiedliwy sędzia w czasie końca świata, a teraz jest obecny w swoim kościele, przede wszystkim substancjalnie w Najświętszym Sakramencie. A panowie taoiści z kolei oczekują na fałszywego Mesjasza, który nie jest Bogiem, który jeszcze nie przyszedł i który ma sprawić, by panowie na literkę Z z kropką podbili cały świat i podporządkowali sobie wszystkich gołów. I polscy biskupi mówią, że łączy nas to oczekiwanie na Mesjasza. A w jaki to sposób polscy biskupi zamierzają wtłoczyć ten pozbawiony wszelkiej logiki i obrzydliwy przekaz w umysły polskich katolików? Po pierwsze, ciągle powołując się na autorytet Jana Pawła II, a po drugie, wyciągając kartę zagłady z dużej litery, czyli Shoah. Pomyśl sobie teraz, mój drogi słuchaczu, o wychudzonych więźniach w charakterystycznych pasiakach, o drutach kolczastych i 6 milionach. A teraz pozwól użyć tego obrazu do wciśnięcia ci każdej głupoty czy herezji. A jeżeli masz opór, to chyba tkwisz w śmierci antysemityzmu. A to wszystko z powodu antyjudyzmu, który wyrasta z chrześcijaństwa, na co zdaniem episkopatu wskazał Jan Paweł II w swoim przemówieniu z 1997 roku. A teraz dość smutna wiadomość, na którą wielu polskich katolików wciąż jest niegotowych. Otóż polscy biskupi nie kłamią. W liście pojawia się wiele prawdziwych cytatów Jana Pawła II, które daleko odbiegają od katolickiego nauczania. Przez długie lata te bardziej heterodoksyjne wypowiedzi Jana Pawła II zwyczajnie były jakby ukrywane, nie docierały do większości Polaków. Kontrolowane przez panów na literkę Z z kropką media po prostu nie podnosiły tego tematu. Osobiście przekonał się o tym pan redaktor Paweł Lisicki pod koniec lat 90., gdy nie umiał uwierzyć w autentyczność cytatu Jana Pawła II o antykatolickiej treści, na który powołał się jeden z niemieckich modernistów w swoim artykule. Dopiero po sprawdzeniu cytat okazał się prawdziwy. Po całych latach tworzenia pokolenia Jana Pawła II, po tych wszystkich, przepraszam cię mój drogi słuchaczu, kremówkach, barkach, śpiewach górali w ludowych strojach, rozrzewnieniu prawie wszystkich mediów w czasie umierania papieża z Polski, wołaniu Santo Subito, wzruszających filmach z Piotrem Adamczykiem i wielu innych emocjonujących akcjach. Chyba nikt, kto ośmieliłby się skrytykować jakieś słowa czy działania Jana Pawła II, nie ma prawa zwać się prawdziwym Polakiem i prawdziwym katolikiem, prawda? I właśnie dlatego prawdziwa i merytoryczna polemika z listem polskich biskupów może być dla wielu Polaków bardzo trudna. Wśród krytycznych reakcji na ten list przeważająca część dotyczy polskich biskupów, co z jednej strony jest całkowicie naturalne, wszak to oni są autorami tego listu, ale z drugiej, jeżeli poprzestanie się na ataku we współczesnych biskupów, jest to jednak wciąż widziepiany, bez wskazania na fakt, że Jan Paweł II popełnił wiele błędów w kwestii rzekomego dialogu z panami na literkę Z z kropką, że to za pontyfikatu papieża Polaka Watykan oficjalnie uznał państwo położone w Palestynie na literkę I, że to niestety Jan Paweł II pocałował Koran i to on zwołał międzyreligijne spotkanie w Asyżu, chyba jedna z najczarniejszych plam w historii Kościoła, gdzie namiestnik Chrystusa na ziemi, stojąc na równi z wszelkiej maści innowiercami, szamanami, rabinami, muzułmanami, buddystami, Hare Krishna i tak dalej, modlił się o pokój. A przykłady naprawdę można byłoby mnożyć. Nie są to treści łatwe i nie jest mi łatwo o tym mówić. Natomiast nie wspominanie o tym w ogóle, a jedynie krzyczenie na współczesnych polskich biskupów zdrajcy, zdrajcy, bez wskazywania natury tej zdrady, źródeł tej zdrady i jej genezy, jest po prostu biciem piany, według mnie wypływającym z tchórzostwa. A na koniec chcę wspomnieć o jeszcze jednej absolutnie obrzydliwej przewrotności w liście konferencji Episkopatu Polski. Otóż na samym końcu tego listu to naprawdę nie mieści się w głowie. Przyzywają oni imienia Najświętszej Maryi Panny, nazywając ją przewrotnie wybraną córką Izraela, a zatem ci, którzy nie stanęli w obronie należnych Matce Bożej tytułów współodkupicielki i pośredniczki wszelkich łask. Teraz wykorzystują ją, pogromicielkę wszelkich herezji, dla poparcia swojego heretyckiego listu, który czyni z prześladowców jej i jej syna, którzy uważają, że ona jest panią lekkich obyczajów, a on kąpie się w piekle we wrzących ekskrementach, wybrany i zbawiony lud. Dość trudno jest pomieścić to w głowie. Ta sprawka, mój drogi słuchaczu, nie wyczerpuje szerokiego tematu, jakim jest list z 404 zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski. Kolejne jego aspekty poruszane będą w najbliższych odcinkach Sprawek Okiem Katolika Rano. Tymczasem bardzo gorąco polecam mszę tradycyjną, pełną maryjność, dużo różańca świętego i sporo pogody ducha. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Jeżeli ta opcja jest dostępna, podbij proszę ten film i może wyślij linka do niego komuś znajomemu. Przypominam też, że jeżeli ktoś chce dołączyć do grona naszych patronów, to bardzo mu dziękuję i zachęcam, żeby zajrzał do opisu tego odcinka. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całej reszty tygodnia. Najświętsza Mario Panno, współodkupicielko rodzaju ludzkiego, pośredniczko wszelkich łask i pogromicielko wszelkich herezji, wstawiaj się za nami. Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Szymonie z Trydentu, okrutnie zamęczony przez aszkenazyjskich panów na literkę Z z kropką, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.